Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Kilka dni temu doszło do zmiany lidera na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Od tygodnia największą firmą warszawskiej giełdy jest Allegro. O sytuacji zarówno na giełdzie w Warszawie, jak i na rynkach światowych chciałbym porozmawiać z gościem ekonomizera, którym jest dziś Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w biurze maklerskim PKO Banku Polskiego. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu.
Mieliśmy bardzo okazały debiut giełdowy. Po przeprowadzonej w trybie ekspresowym ofercie publicznej, kurs akcji Allegro na otwarciu już pierwszego dnia wzrósł o ponad 50%. Co się stało? Skąd to wielkie zainteresowanie tymi papierami?
To jest debiut, który w kontekście naszego rynku krajowego jest w pewien sposób wydarzeniem jednak wyjątkowym, tak? Dlatego, że mamy w tym momencie, w tej chwili spółkę o największej kapitalizacji, czyli największej wartości rynkowej. No i też nie ukrywajmy, mamy spółkę z branży, która do tej pory w zasadzie na naszej krajowej giełdzie była albo w ogóle można powiedzieć nieobecna, albo w jakimś tam w cudzysłowie szczątkowym zakresie. Więc na pewno jest to wydarzenie rynkowe, tym bardziej jeżeli też popatrzymy na przykład na obroty, jakie przy tej okazji zostały wygenerowane, to w zasadzie w dniu debiutu mieliśmy drugą największą pod względem obrotów sesję w historii krajowego rynku, tak? Więc to ewidentnie pokazuje, że było to wydarzenie takie, które na pewno w kronikach historycznych należy po prostu odnotować.
Z tych danych, które do nas dotarły, możemy wnioskować, że rzeczywiście było to nadzwyczajne wydarzenie, bo inwestorzy instytucjonalni kupili 236 238 624 sztuki akcji Allegro, a inwestorzy indywidualni 9 342 771. Jedni i drudzy chcieli kupić więcej. Czy to jest praktyka powszechnie przyjęta, że inwestorzy indywidualni zawsze mają, można powiedzieć, ułamek tej oferty do swojej dyspozycji?
No powiem tak, tutaj przede wszystkim to zależy tak naprawdę od samego emitenta, czyli tej spółki, która na giełdę się wybiera, bo to tak naprawdę ta spółka decyduje w głównej mierze, do kogo potencjalne akcje będą kierowane, tak? Czy bardziej do inwestorów indywidualnych, czy też bardziej do instytucji. No ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że w większości przypadków większym kapitałem i tym kapitałem, który jest tak naprawdę cały czas zainteresowany tym, co się dzieje na giełdzie, dysponują jednak inwestorzy instytucjonalni, w związku z czym faktycznie praktyka jest taka, że oczywiście spółki w pierwszej kolejności to właśnie do nich kierują swoje kroki. Inwestorzy indywidualni, to tak jak mówię, oczywiście w zależności od spółki, ale też w zależności od cyklu rynkowego, bo pamiętajmy, że udział inwestorów indywidualnych czy ich zainteresowanie giełdą też się waha. Są takie lata, kiedy to zainteresowanie jest bardzo małe i wtedy zupełnie naturalne jest to, że spółki bardziej przyjaznym okiem patrzą na inwestorów instytucjonalnych. Oczywiście są też takie momenty, kiedy to zainteresowanie inwestorów indywidualnych jest zdecydowanie większe i wtedy też jest pewnie większa szansa, żeby spółki bardziej do tej grupy się zwracały.
Ekonomizer. Dopytywałem się o ten podział na inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, dlatego że nasi słuchacze pamiętają dobrze taką bardzo dawną ofertę, kiedy sprzedawany był Bank Śląski, akcje Banku Śląskiego. Można powiedzieć, Polacy ustawili się w długaśnych kolejkach, a na koniec tej akcji każdy miał przydzielone 3 akcje. Chciałbym się zorientować, czy według Pana jest tutaj jakaś uzasadniona taka podobieństwo, czy mamy jakąś tutaj symetrię do tamtej sytuacji, czy też jest to zupełnie nieporównywalne?
Niczego, co jest związane z Allegro, komentować nie chcę i nie mogę. Natomiast też pamiętajmy o tym, że jednak mamy też zupełnie inne czasy. To, o czym Pan mówi, to była oferta naprawdę jakby dawno temu. W międzyczasie nasz rynek też się jednak mocno zmienił, więc moim zdaniem tutaj porównywanie tych dwóch rzeczy oczywiście z punktu widzenia historycznego tak, ale myślę, że jednak warunki w otoczeniu są jednak dużo, dużo inne.
Ta oferta była dowodem potężnego zainteresowania tym gigantem handlu elektronicznego, e-commerce, ale czy to znaczy, że ogólnie zainteresowanie giełdą i sytuacja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie jest tak dobra, jakby mogła sugerować ta jedna emisja?
To nie do końca tak. To znaczy, no, jedną rzecz, którą faktycznie jakby warto powiedzieć, to na pewno to, że to, co widać zresztą od wielu lat, głównie co prawda na rynkach zagranicznych, w tym rynku amerykańskim, ale na naszej giełdzie też widać to w ostatnich latach, to warto zwrócić uwagę na to, że inwestorzy bardzo ciepłym okiem patrzą na spółki tak zwane technologiczne. To jest oczywiście taki szeroki worek, do którego można wrzucić różne rodzaje spółek. No, w kontekście polskich to, no, to przynajmniej ostatnio głównie tutaj producenci gier komputerowych do tej grupy na przykład się zaliczali. I oczywiście to taka trochę specyfika polska, natomiast na rynkach zagranicznych są to bardzo różne spółki. Natomiast o co chodzi? Chodzi tak naprawdę o to, że te spółki w ostatnich latach, no, przeżywają dość mocny rozwój. To oczywiście wynika z takich ogólnych dużych trendów, które mają miejsce, no bo jest to, co my jako, powiedzmy, klienci indywidualni, tak, widzimy w naszym życiu takim podstawowym, czyli nie wiem, to, że dokonujemy zakupu przez internet różnych rzeczy, to jest oczywiście jedna strona medalu, którą jakby, no, możemy zobaczyć, że w tą stronę jakby przesuwa się ciężar, czy częściowo na przykład handlu, czy usług. Ale też pamiętajmy o tym, i to jest to, czego jakby nie widzimy, a co jest bardzo dużą częścią tych spółek technologicznych, to jest całe zaplecze biznesowe, czyli tak naprawdę produkty i usługi dla biznesu, który też się cyfryzuje. I tutaj oczywiście przeróżne działy w firmach, współpraca między firmami i tak dalej. To wszystko powoduje, że spółki technologiczne w ostatnich latach przeżywają silny rozwój, no i to też jakby przyciąga inwestorów, no bo jeżeli spółka przeżywa silny rozwój, no to wzrastają przychody, wzrastają zyski, w związku z czym, no to absolutnie to jest to, co przyciąga inwestorów. To jest taki trend ogólnoświatowy, natomiast on też przekłada się na giełdę naszą polską, a tak jak mówię, przykład producentów gier komputerowych, no, jest takim dobrym no, przykładem właśnie na to, gdzie tego typu spółki zyskują zainteresowanie inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, ale to też proszę pamiętać o tym, że oczywiście spółka musi udowodnić, czy zasłużyć na to zainteresowanie. Jeżeli ktoś tylko ma pewien pomysł, ale nie idzie za tym realizacja tych pomysłów, czy generowanie tych wyników, no to wtedy oczywiście to zainteresowanie prędzej czy później po prostu zniknie. Natomiast jeżeli spółka oczywiście faktycznie realizuje ten rozwój biznesowy, no to faktycznie może się to wtedy przełożyć na, no, na też po prostu dobre zachowanie na kursu na giełdzie.
Ekonomizer. Czyli ta emisja rzeczywiście była emisją wyjątkową i pewnie nieprędko pojawi się porównywalna do niej. Jednak potężne pieniądze pojawiły się na giełdzie papierów wartościowych, ale zanim zastanowimy się, czy to pieniądze realne, czy może wirtualne, posłuchajmy Lizy Minnelli, która śpiewa o tym, że pieniądz rządzi światem, pieniądz wprawia ten świat w ruch, a za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy już do naszego studia. Czy pieniądz wprawia ten świat w ruch, czy też jakieś inne jeszcze czynniki mają na świat wpływ? Zastanówmy się znowu nad tym pieniądzem, który napłynął na naszą giełdę. Czy po tak wielkiej emisji możemy się spodziewać, że te pieniądze pozostaną na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, czy też szybko wrócą do bazy, na przykład do instytucji, które przejęły lwią część tej emisji?
Znowu tutaj nie odnosząc się w ogóle do kwestii emisji, ja bym zwrócił uwagę na zupełnie inną rzecz, która też pokazuje trochę, jak to jest z tym przepływem kapitału. Wróćmy sobie, czy cofnijmy się po prostu do wiosny tego roku, czyli do marca, kiedy mieliśmy, no, takie dość mocne załamanie jednak na wszystkich giełdach na świecie, związane oczywiście z epidemią koronawirusa. I to, co stało się jakby w trakcie, czy zaraz po tym załamaniu, to się stała rzecz absolutnie, której, no, mało kto tak naprawdę oczekiwał. Mianowicie bardzo uaktywnili się inwestorzy indywidualni, którzy najwyraźniej po prostu stwierdzili, że jest to dobra okazja do tego, żeby wrócić na rynek giełdowy albo ewentualnie się po prostu na nim pojawić. To jest taki fenomen, który jest nie tylko w skali jakby tutaj naszego kraju, ale tak samo również na rynkach zagranicznych, czy to rynkach europejskich, czy rynku amerykańskim. I to jest jedna z takich na pewno dużych niespodzianek w ogóle tego roku, gdzie po prostu te niższe wyceny spółek na wiosnę uaktywniły inwestorów indywidualnych. No i to, co na pewno cieszy, to to, że wydaje się, że duża część tej grupy cały czas na tym rynku jest. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że oni się uaktywnili na na miesiąc, tylko faktycznie tak, no przynajmniej obserwując zachowanie czy obroty różnych spółek, no to wrażenie można odnieść takie, że jednak sporo tych inwestorów na rynku pozostało i wydaje mi się, że akurat bardzo dobrze, no w tym sensie, że jeśli popatrzymy sobie na taki obraz makroekonomiczny ogólny, no to proszę Państwa, jeżeli chcemy w takiej, no jak to się mówi, długiej perspektywie, czyli patrz kilkuletniej co najmniej perspektywie, pomnażać swoje oszczędności, no to tak naprawdę jakaś część naszych aktywów no po prostu powinna znaleźć się na rynku giełdowym. Oczywiście jaka część tak dalej, to już zależy indywidualnie od sytuacji każdej osoby, ale no przy tak niskich stopach procentowych tak naprawdę no bez udziału na rynku giełdowym ciężko będzie nam pobijać inflację, czyli nawet zachować po prostu realną wartość naszych środków. I w tym sensie zainteresowanie, czy zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych, no już przestaje aż tak mocno pewnie dziwić i jest, no wydaje mi się, takim bardzo pozytywnym sygnałem. Ekonomizer.
Czy patrząc na polskie podwórko giełdowe, można by było uogólnić, dojść do takiego wniosku, że każdorazowo, kiedy jest taka duża oferta, to powoduje wzrost zainteresowania giełdą?
To oczywiście zależałoby pewnie od tego, jaka to jest oferta, jakiej spółki, o jakiej wartości. Natomiast no też to tutaj się odnoszę troszeczkę do tego, o czym wspomniałem, czyli jeżeli jesteśmy akurat w takim cyklu, kiedy jakby udział inwestorów indywidualnych jest bardzo niewielki na giełdzie, no to myślę, że nawet wtedy jakaś bardzo atrakcyjna oferta też pewnie, oczywiście jakieś zainteresowanie przyciągnie, ale pewnie nie, zdecydowanie nie aż tak duże, jak w momencie, kiedy ci inwestorzy indywidualni już na tej giełdzie są, tak? Czy jakby są tą giełdą zainteresowani. Myślę, że tutaj oczywiście sporo zależy od tego, jaka to jest oferta, jaka to jest spółka, jak ona jest rozpoznawalna, czy z jakiej jest branży, natomiast na pewno dużo też zależy od tego, jaki to jest moment właśnie w takim dużym cyklu giełdowym. Ekonomizer.
Cena do zysku. W klasycznej ekonomii kiedyś to był taki podstawowy wyznacznik. Warto kupić akcję czy nie, a w tej chwili no na przykład w tych firmach elektronicznych często zdarza się, że cena do zysku to jest wartość, która przekracza 100, przekracza 200. Tak było też w przypadku Allegro. Czy wycena na giełdzie jest ciągle jakąś realną wyceną, czy też ona już jest niezwiązana z wynikami ekonomicznymi?
No tutaj dość twardo będę stał na stanowisku, że absolutnie wycena każdej spółki na giełdzie jest oparta jednak o pewne rzeczy realne. To znaczy, nie wdając się oczywiście w szczegóły, najkrócej rzecz ujmując, wycena spółki jest pochodną oczekiwań na zachowanie zysków tejże spółki w przyszłości. I teraz spójrzmy na to jakby od tej strony, tak? Jeżeli mamy jakąś spółkę, która się na przykład dynamicznie rozwija, tak? No to jakby oczekiwanie na to, że te zyski będą z roku na rok dynamicznie rosnąć, pozwala też na to, że wycena tej spółki pewnie może no dość mocno zyskiwać. Jeżeli mamy z kolei taką spółkę, która działa na przykład w branży takiej, powiedziałbym, bardzo stabilnej, gdzie ten wzrost jest albo w ogóle go nie ma, albo jest kilkuprocentowy na przykład rok do roku, no to tutaj potencjał do poprawy zysków też jest no dość mocno ograniczony w tym momencie, tak? I znowu wycena tej spółki, tak co do zasady, no nie będzie się zmieniała w takim tempie, czyli nie będzie miała takiej dynamiki, jak na przykład spółek niektórych technologicznych. Absolutnie tak. Musimy się odnosić do tego, jakie są perspektywy wzrostu zysków przed konkretną spółką, bo to jest to, co będzie determinowało nam po prostu zachowanie kursu takiej spółki na giełdzie, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, że to jest coś, co no działa w takim horyzoncie, bym powiedział, no średnio długoterminowym, bo oczywiście w krótkoterminowym no jest tak, że na kurs akcji wpływają też emocje. No i to powoduje, że czasami te kursy są zbyt wysokie, czasami one są zbyt niskie. Natomiast jeżeli spojrzymy znowu na w takim horyzoncie powiedzmy kilkuletnim, to absolutnie ewidentnie widać, że zachowanie kursu spółki jest skorelowane, czy jakby zależy od tego, co się dzieje z zyskami tejże spółki. Ekonomizer.
Pomijając sprawę emocji, czy tak moglibyśmy wytłumaczyć to naszym słuchaczom, że mamy takie firmy tradycyjne, PKN Orlen, KGHM, PKO Bank Polski, to są firmy stabilne. i w związku z tym można powiedzieć, że one nie będą tak dobrze wyceniane wobec swoich zysków, wobec swoich stabilnych zysków, jak te firmy nowoczesne, przed którymi stoi taki obraz bardzo szybkiego, dynamicznego rozwoju. Czy to jest dobre uzasadnienie dla takiej różnicy w wycenie?
No, tylko pytanie oczywiście, no bo tu trzeba byłoby sobie jedną rzecz jeszcze dopowiedzieć, mianowicie jakby co przyjmujemy do wyceny, tak? Czy to jest wycena po prostu całej spółki, czy wycena przez pryzmat na przykład wskaźnika cena do zysku, o którym pan redaktor wcześniej wspomniał.
Tak, jako przykład, tak.
Tak, no właśnie, tak, bo jakby akurat wskaźnik cena do zysku jest faktycznie takim wskaźnikiem, który jest najczęściej gdzieś stosowany i najczęściej się przewija w literaturze, czy w tym, co państwo możecie gdzieś przeczytać czy usłyszeć. Natomiast no, to nie jest wskaźnik, niestety, bym powiedział, idealny, dlatego że no, on bardzo dużo tutaj zależy od tych oczekiwanych zysków. I oczywiście prawdą jest, że jeżeli spółka, która ma na przykład, której zysk rośnie 20% rok do roku przez kolejne lata, no to wskaźnik cena do zysku dla tej spółki co do zasady będzie na pewno wyższy niż dla takiej, gdzie te zyski nie rosną albo rosną o 2% rok do roku. To jakby absolutnie tak będzie. Natomiast oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że ten wskaźnik cena do zysku, on nie jest stały w czasie, tak? To znaczy to, że na przykład w tym, nie wiem, za ostatni rok czy za najbliższy rok mamy ten wskaźnik na poziomie na przykład 100, no to wcale nie znaczy, że za rok on nie może być na przykład 30, tak? Albo nie może być 200. To zależy od tego, jakie będą zyski tejże spółki. I w tym kontekście troszeczkę bym radził ostrożnie podchodzić do takiego porównywania spółek czy wyceny tylko na podstawie tego jednego wskaźnika, bo czasami można się tutaj niestety, tak mówiąc kolokwialnie, nadziać na pewne rafy, no i po prostu dobrze o tym po prostu pamiętać.
Ekonomizer. A gdybyśmy porównywali giełdę papierów wartościowych w Warszawie z giełdami zachodnimi, to czy powinniśmy dojść do takiego wniosku, że jednak mimo dobrego stanu gospodarki polska giełda radzi sobie gorzej od tych zachodnich, no i te wyceny są u nas gorsze?
No niestety taki jest fakt, to znaczy to już nawet nie jest jakby, no taki jest po prostu fakt, że niestety jak popatrzymy na indeksy główne naszej giełdy, w szczególności na WIG20, czyli 20 największych krajowych spółek notowanych, no to ten indeks zachowuje się dużo słabiej niż zarówno indeksy europejskie, jak i już w szczególności indeksy amerykańskie, a niestety też relatywnie słabo wobec w ogóle grupy rynków wschodzących, do której to grupy jednak, czy inwestorzy instytucjonalni jednak postrzegają nas głównie przez ten pryzmat. No i tutaj to jest fakt, tak? Jakby przez ostatnie lata niestety tak to wygląda. Oczywiście powodów tutaj jest wiele, ale chyba takim najważniejszym powodem jest skład tych indeksów. No jeżeli w naszym WIG-u 20 dominuje branża finansowa, branża paliwowa czy branża energetyczna, no to są branże, które no nie przeżywają w tym momencie jakiegoś bardzo dynamicznego rozwoju. No i jeżeli porównamy to z indeksami zagranicznymi, gdzie duży udział stanowią, mają spółki technologiczne, czyli te, które właśnie przeżywają teraz ten mocny rozwój, no to trochę przestaje dziwić, że tamtejsze giełdy, tamtejsze indeksy zachowują się no, zdecydowanie lepiej niż nasz krajowy WIG20.
Ekonomizer. Czym różnią się firmy notowane na naszej giełdzie od firm na giełdach zachodnich, jeżeli porównujemy firmy z tego samego sektora?
To jest bardzo trudne pytanie, bo to zależy od sektora, bo oczywiście w przypadku niektórych sektorów tak naprawdę różnią się bardzo niewiele, o ile w ogóle. Natomiast w przypadku niektórych sektorów oczywiście różnice są kolosalne. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na telekomy, no to tak naprawdę różnica między polskimi telekomami, a nie wiem, europejskimi, no jest bardzo, bardzo niewielka. No jest głównie to jakby, głównie rząd wielkości firmy tak naprawdę jest tutaj jakby podstawową różnicą, ale tak naprawdę one są, te różnice bardzo niewielkie. Ale jeżeli popatrzymy na segment spółek na przykład technologicznych czy informatycznych, no to tutaj już różnice są bardzo duże. Mało jest takich spółek w Polsce, które mają na przykład produkt czy usługę, która jest sprzedawana do no tak naprawdę dowolnego klienta na świecie, tak? No takim przykładem oczywiście są chociażby producenci gier komputerowych i okej, to jest ta branża, która u nas w ostatnich latach mocno zyskała, natomiast no to jest u nas raptem jedna branża, tak? Czyli jeden rodzaj spółek, natomiast pamiętajmy o tym, że na giełdzie, zwłaszcza amerykańskiej, takich spółek jest wiele, jest ich naprawdę dużo, w związku z czym no to jest taka na przykład bardzo duża różnica, więc tutaj bardzo mocno zależy to od tego, na który sektor będziemy patrzeć.
Ekonomizer. Jakie są perspektywy polskiej giełdy? No bo mówimy o tym, że perspektywy polskiej gospodarki są zasadniczo lepsze niż perspektywy gospodarek krajów rozwiniętych. To czy tak samo moglibyśmy powiedzieć, jeśli chodzi o perspektywy samej giełdy papierów wartościowych w Warszawie?
I tutaj zdecydowanie chciałbym z pozytywnym akcentem, pewnie zbliżając się do końca naszej rozmowy, zachęcić inwestorów, dlatego że wydaje nam się, że absolutnie przed polskimi spółkami jest dużo pozytywnych rzeczy. Bo oczywiście to, co do tej pory powiedzieliśmy, to jest jedna sprawa, ale no pamiętajmy o tym, że wyceny wielu spółek na naszej giełdzie są niskie. Wiele spółek, zwłaszcza w tym roku, pokazuje, że potrafi sobie świetnie radzić mimo tych różnych zawirowań gospodarczych, mimo epidemii, mimo tych różnych obostrzeń, które no w jakiś sposób no większość nas dotykają, no to część spółek pokazuje, że absolutnie sobie bardzo dobrze w takim otoczeniu również potrafi radzić. W związku z czym uważam, że warto być tutaj optymistą, natomiast kluczowe jest tak naprawdę konkretny dobór spółek, bo oczywiście możemy patrzeć przez pryzmat indeksów, ale tak naprawdę kluczowe to będzie wybranie tych odpowiednich spółek, bo mamy spółki takie, które zachowują się bardzo dobrze, radzą sobie biznesowo bardzo dobrze i potencjał absolutnie tutaj jest. No są też niestety takie, które czy to z racji branży, w której są, czy z racji jakichś różnych wewnętrznych uwarunkowań, no radzą sobie po prostu słabo i tych pewnie należałoby po prostu unikać, ale co do zasady, uważam, że jeżeli ktoś chciałby na naszej polskiej giełdzie być, chciałby zainwestować, to absolutnie ma z czego wybrać i zresztą do tego bym też gorąco zachęcał, żeby się tym zainteresować i przynajmniej spróbować.
I tym raczej optymistycznym wnioskiem kończymy już naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gościem Ekonomizera był dziś Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w biurze maklerskim PKO Banku Polskiego.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.